Daniel Sawicki, witamy w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie radny, jest pan jednocześnie przewodniczącym Komisji Oświaty w Radzie Miasta, więc zaczniemy od spraw szkolnych, od edukacji. Uczniowie klas 1-3 wrócili już znów na to zdalne nauczanie do szkół. Jednak wiele osób twierdzi, że no dlatego ten rok szkolny dokładnie jest już stracony i to stracony na tyle, że być może uczniowie mogą nie podnieść się po tych stratach, które następują podczas nauczania zdalnego. Zgadza się pan z takim postawieniem sprawy?
Czy stracony, to się dowiemy po wynikach egzaminów, aczkolwiek ministerstwo według mnie słusznie obniżyło wymagania egzaminacyjne zarówno w zakresie egzaminu po szkole podstawowej, jak i egzaminu maturalnego. Niemniej sytuacja wcale nie jest fajna, ponieważ uczniowie najpierw byli na nauczaniu zdalnym od marca do czerwca w zeszłym roku szkolnym, a teraz praktycznie od końca października do kwietnia, który za chwilę mamy. No oczywiście wyjątkiem były klasy 1-3, ale przy tej fali pandemii również i to niechętnie, z tego co wiem, zdecydowano się na nauczanie zdalne czy też hybrydowe w tych rocznikach, a one są według mnie szczególnie ważne, klasy 1-3 oraz klasa 4, gdzie dzieci po raz pierwszy mają zajęcia z różnymi nauczycielami i to są te roczniki, które potrzebują nie tylko nauki, ale i socjalizacji, kontaktów. Zresztą to samo dotyczy starszych uczniów. Rozmawiam z moimi maturzystami, też tęsknią za normalnością. No ale niestety ta normalność to perspektywa oczywiście czasu. Natomiast trzeba sobie jakoś z tym poradzić, kiedy będzie już po pandemii, bo ona w końcu gdzieś będzie miała swój kres. No i ministerstwo wystąpiło takimi programami na różnych płaszczyznach, począwszy od kwestii badań psychiatrycznych, bo to ma duży wpływ na psychikę dzieci i młodzieży, to co się teraz dzieje, jak również na płaszczyźnie fizycznej, bo to są godziny spędzone przed komputerami, czy przed laptopami, czy przed smartfonami. Trzeba.
Panie radny, chciałem spytać o taką sprawę, ponieważ nauczyciele są przecież zaszczepieni, państwo te szczepionki przyjęli. Tutaj nie byłoby chyba ryzyka dla nauczycieli, żeby dzieci chodziły po prostu do szkół. No, nauczyciele nie powinni być atakowani tym wirusem mocno.
Już za chwileczkę do tego się odniosę, tylko dokończę poprzedni wątek. Mają być też oczywiście na szeroką skalę badania okulistyczne i mają być dodatkowe zajęcia, które pozwolą nadrobić przynajmniej część materiału. Natomiast tak, wracając do szczepień nauczycieli, oczywiście, że te szczepienia się odbyły, ale to póki co była pierwsza dawka, a druga planowana jest na koniec kwietnia i pierwszą połowę maja, więc nauczyciele mają teraz częściową odporność, ale tu także chodzi o to, że nieszczepieni są w tym momencie uczniowie, którzy by uczęszczali do tych klas szczególnie. Na przykład starsi uczniowie, gdzie ta transmisja wirusa po prostu może być większa. Natomiast ja osobiście uważam, że jeżeli nie wrócimy do stacjonarnego nauczania do końca tego roku szkolnego, to jest duża nadzieja, że od września te zajęcia stacjonarne już by się rozpoczęły. Oczywiście pewnie w jakichś tam warunkach reżimu sanitarnego, bo te maseczki nam jeszcze potowarzyszą, kto wie, czy nie przez kilka lat, ale będziemy mogli już po prostu tą oświatę przenieść na to miejsce, na którym funkcjonowała przed pandemią.
Chyba wszyscy mamy taką nadzieję. Chciałem spytać o maturę, o egzaminy również klasy ósmych. Pan uczy w szkole średniej. Jak wyglądały te próbne matury? Da się je przeprowadzić w takim ostrym reżimie sanitarnym?
Tak, da się przeprowadzić. Nasza szkoła należy do jednych z największych województw, to znaczy najwięcej uczniów. Do tych szkół, do których uczęszcza dużo uczniów i mamy około 200 maturzystów i żeby przeprowadzić próbne egzaminy zorganizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, musieliśmy do tego podejść mocno tak logistycznie. Tym bardziej, że są do spełnienia określone przez ministerstwo i to nie tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale także zdrowia warunki, które trzeba spełnić i te warunki spełniliśmy. Po prostu uczniowie zdawali w rozproszeniu. Mamy do dyspozycji kilkanaście gabinetów lekcyjnych, mamy do dyspozycji stołówkę, mamy do dyspozycji dwie sale gimnastyczne, więc można zapewnić reżim sanitarny, a jednocześnie zapewnić uczniom możliwość napisania w warunkach stacjonarnych egzaminu, który i tak będą w przypadku maturzystów za chwilę pisać, a w przypadku ośmioklasistów no praktycznie już są po przygotowaniach do tego egzaminu.
Znaczy, mówił Pan o tych wielu klasach, wielu miejscach, gdzie maturzyści siedzieli i tę próbną maturę pisali. A czy tak można przeprowadzić egzamin maturalny, że tych sal jest bardzo wiele, jednocześnie nie wiem, pół szkoły jest zajęte, wielu nauczycieli pilnuje tych uczniów, nadzoruje egzamin. To jest do przeprowadzenia, rozumiem.
No, w czerwcu zeszłego roku kalendarzowego taką maturę przeprowadziliśmy, przypomnę. Ona była czasowo przesunięta z miesiąca maja na miesiąc czerwiec, ale w warunkach reżimu sanitarnego udało nam się pełny egzamin maturalny, oczywiście w części pisemnej, przeprowadzić, bo przypomnę, że tak jak i w zeszłym roku szkolnym, tak i w tym roku szkolnym ministerstwo zdecydowało się, według mnie słusznie, nie przeprowadzać egzaminów ustnych, chyba że ktoś musi je zdawać, gdy aplikuje na uczelnie zagraniczne.
Chciałem jeszcze spytać o tę szczepionkę, bo pan również się zaszczepił i chyba szczepionką, z tego co wiem, AstraZeneca, bo ona była najpopularniejsza dla nauczycieli. Proszę powiedzieć, nie obawiał się pan tych doniesień wcześniejszych, które pojawiały się w mediach, że szczepionka podobno może powodować jakieś problemy?
Każdy pewnie się wewnątrz obawia szczepionki, bo to nie jest sytuacja codzienna, natomiast ja się szczepiłem wiele lat na grypę i to dla mnie nie była jakaś nowość. Ja i moja żona, by jesteśmy nauczycielami, praktycznie bez żadnych objawów ubocznych przeszliśmy przez to szczepienie, oprócz tam naturalnego bólu ramienia w miejscu szczepienia. Natomiast wiem, że część moich znajomych nauczycieli miała podwyższoną temperaturę, ale ten problem znikał po 2 dniach maksymalnie i radzili sobie.
Normalny objaw po szczepionce, który się może zdarzyć.
Dokładnie tak. Dokładnie taki, jak jest po szczepionkach, na przykład na grypę. Natomiast co do samej szczepionki, no, zrobiono wokół tej firmy atmosferę taką nieprzyjemną, jakoby to była szczepionka z drugiej ligi, nie szczepionka taka jak na poziomie tych, którymi są szczepione osoby starsze. Sama firma odniosła się do zarzutów, jakoby ta szczepionka powodowała zatory, zakrzepice, pokazując, że to nie ma żadnego związku z tą szczepionką. Natomiast ona oczywiście daje ciut mniejszą odporność po pierwszym szczepieniu niż szczepionki innych koncernów, ale w 100% zabezpiecza nas przed trafieniem pod respirator i chyba tutaj o to przede wszystkim chodzi.
Ja zdecydowanie wiemy dziś, że ta szczepionka jest bezpieczna.
Oczywiście, według mnie jest bezpieczna. No, antyszczepionkowcy czy też wolnościowcy powiedzą, że to dopiero będziemy mogli stwierdzić po kilku latach, ale już dzisiaj możemy stwierdzić, proszę patrzeć, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, że ta szczepionka działa. Spada tam liczba zakażeń, szczepią Brytyjczycy masowo swoje społeczeństwo i wkrótce zaczną wychodzić, nie tylko z tej
zostawiamy
pandemii, ale w ogóle z pandemii.
Zostawiamy szczepionki, zostawiamy sprawę COVID-u, porozmawiajmy chwilę o polityce. Miały być mediacje w Sejmiku Lubuskim, miał prowadzić je Czesław Fiederowicz. Czesław Fiederowicz przyszedł, przyszły formacje opozycyjne, nie zjawiła się na tych mediacjach Platforma Obywatelska. Jak pan na tę sprawę patrzy jako polityk samorządowy? Zmieni się coś w tym Sejmiku, czy czeka nas dalszy ciąg pata?
Póki co uważam, że nadal będzie pad, no siły są wyrównane, 15 radnych z jednej strony, 15 radnych z drugiej strony, natomiast do odwołania marszałek Elżbiety Polak potrzebne jest 3/5 głosów, więc te głosy, jeżeli miałyby się znaleźć, to mogły pochodzić by tylko i wyłącznie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, które szczerze mówiąc stoi w rozkroku wobec tej sytuacji. Z jednej strony uśmiecha się do koalicjantów i mówi, że wszystko jest w porządku, nadal będziemy województwem współrządzić. Z drugiej strony uśmiecha się do opozycji, że w razie czego gotowy jest do zmian. Tak naprawdę te zmiany będą możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zapali zielone światło do tych zmian Warszawa, bo to jest sejmik, a nie Rada Gminy czy Rada Powiatu, gdzie tego typu wpływy polityczne z Warszawy nie są aż takie silne. Natomiast to pokazuje, że koalicja rządząca województwem, czyli Koalicja Obywatelska, SLD, o ile jeszcze tej nazwy możemy używać, i PSL straciły możliwość przegłosowywania bez żadnego wysiłku swoich pomysłów. Opozycja ostatnio postawiła się i to bardzo skutecznie, powodując, że te zadania, które miały być przegłosowane według koalicji rządzącej, nie zostały przegłosowane, bo przeciwko nim protestowała opozycja. Póki co uważam, że będzie pad, natomiast no, jeżeli jest możliwość negocjowania, jeżeli jest możliwość rozmów, to ja zawsze byłem zwolennikiem, aby z takich rozmów i z takich negocjacji korzystać. Mogą one nie doprowadzić do jakiegoś pozytywnego skutku, ale nie wolno uchylać się od rozmów.
Na koniec jeszcze jedno pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Monika Pawłowska, posłanka Lewicy, przeszła do partii prawicowej Porozumienie. No to chyba jest taki spektakularne przejście, rzadko notowane, od Lewicy do Prawicy.
No, mieliśmy już wcześniej przypadki przechodzenia działaczy SLD do Platformy Obywatelskiej, ponieważ ideowo...
Ale Platforma nie jest partią prawicową.
Dokładnie, w wielu punktach. Ta wspólnota ideologiczna zachodzi na siebie w przypadku SLD i Platformy Obywatelskiej, chociaż Platforma zawsze tłumaczyła, tylko nie wiem komu, że jest partią konserwatywno-liberalną. Natomiast tutaj rzeczywiście to jest takie przejście, które spowodowało no, mocną reakcję po obu stronach, zarówno po stronie Lewicy, która straciła przecież nie tuzinkową panią posłankę i osobę funkcyjną w swoich strukturach.
Wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego.
No właśnie, natomiast również wzbudziła zdziwienie po prawej stronie, bo jednak jest to posłanka Lewicy. Sama tłumaczy, że chodzi o pracę organiczną dla społeczeństwa, a irytuje ją to, że Lewica skupia się, zresztą ja się z jej diagnozą zgadzam przede wszystkim dzisiaj na sporach światopoglądowych, zamiast na sprawach, które są egzystencjalne, ważne dla społeczeństwa. No, jest to też na swój sposób wzmocnienie porozumienia w ramach struktur Zjednoczonej Prawicy. Na pytanie, w którym to kierunku pójdzie, no, trudno stwierdzić. Natomiast no, wiem, że taki twardy elektorat na przykład PiS-u ze zdziwieniem odebrał ten transfer, chociaż oczywiście pani nie przeszła do PiS-u, tylko do Porozumienia.
I nie przeszła również do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. My musimy już kończyć. Naszym gościem był dzisiaj pan Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.